Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci, Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama, Aram ojcem Abinadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi lud swój od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest kilka ważnych wydarzeń w ciągu roku w życiu parafii, na które czekamy. To przede wszystkim święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy. I tak się nam troszeczkę świątecznie zrobiło po wysłuchaniu tej Ewangelii, która czytana jest także w Adwencie przed Bożym Narodzeniem. Ale te wydarzenia, na które czekamy, to także parafialne rekolekcje, parafialny odpust, uroczystość pierwszej komunii świętej czy bierzmowania. Cieszę się, że dostąpiłem tego zaszczytu świętować razem z wami jedno z tych ważnych wydarzeń w ciągu roku. Parafialny odpust ku czci Matki Bożej w dniu jej narodzenia, w dniu święta, które nazywamy też świętem Matki Bożej Siewnej. Mam nadzieję, że ktoś przyniósł ziarno do poświęcenia, bo tu już jest przygotowany tekst poświęcenia i na pewno ksiądz Robert na koniec mszy świętej nam to ziarno poświęci. My też jesteśmy takim ziarnem. My też jesteśmy tym ziarenkiem rzuconym na glebę życia. I całe nasze życie dokonuje się ta przemiana. Z ziarenka ma wyrosnąć kłos. Kłos ma wydać plon. A plon ma wrócić do tego, który zasiał. Do tego, który uprawia. Do tego, który daje rosę, słońce i wiatr. Aby plon był jak najobfitszy. Tym, który to wszystko dla nas i z nami uczynił, jest nasz niebieski Ojciec. Ten plon nasz jednak bywa zagrożony, tak jak każdy plon. Wystarczy choć jeden sezon coś uprawiać, aby zobaczyć, jak wiele czyha tych zagrożeń, zwłaszcza teraz. Każdy z nas starszych pamięta, że niewiele trzeba było, aby znaleźć na rowie, w opuszczonym sadzie, na skraju lasu wspaniałe owoce. Jabłoni, gruszek, malin, porzeczek, śliwek. A teraz, jak to wszyscy wiemy, bez oprysku nic nie ma. Ale to jest też dla nas takie wskazanie, że jeśli chodzi o nasze życie, jest bardzo podobnie. I tak jak kiedyś, niewiele trzeba było, żeby ludzie zachowali przez całe swoje życie wiarę. Nie było tak wielu tych szkodników, tych zagrożeń. Powietrze, otoczenie, klimat nie był tak bardzo skażony. I wiarę było zachować łatwiej. A dzisiaj my, aby wydać ten plon od ziarenka aż do kłosu, musimy być wielokrotnie, częściej poddani działaniu tej Bożej łaski. Nie nazwę jej pestycydem przeciwko grzechowi, bo może to się źle skojarzyć. Ale nazwę ją miłosierdziem, dobrocią, życzliwością Pana Boga. I tę życzliwość Pan Bóg okazuje nam także przez naszą niebieską Matkę, przez Maryję. A teraz zagadka. Skąd jest ten tekst? Matko łaskawa, błagamy Ciebie, udziel nam męstwa, siły, zwycięstwa. Z naszej kapliczki przed kościołem. Mam nadzieję, że czasem spoglądacie na tę kapliczkę przechodząc albo przejeżdżając. Mam nadzieję, że czasem przechodząc tu koło świątyni odmówicie w myśli to krótkie, ale jakże pełne treści zdanie. Matko łaskawa, udziel nam męstwa, siły, zwycięstwa. Bo to wszystko jest potrzebne, by w codzienności, w której przyszło nam żyć, wydać na koniec życia ten najwspanialszy plon, który będzie mógł być przyjęty przez Pana Boga. A wiemy, że On nie weźmie nas z naszym pięknym domem. Ten dom tutaj zostanie. Wiemy, że do nieba nie wjedziemy naszą piękną Toyotą, Mercedesem czy innym wspaniałym autem. To będzie musiało tu zostać. Wiemy, że wchodząc do nieba, Bóg nie sprawdzi, czy przed Twoim nazwiskiem jest MGR, DR, a może Prof. Hub. To wszystko zostanie w papierach tutaj na ziemi. Tam musimy mieć inną walutę. Tam musimy mieć inne zasługi, aby móc odebrać nagrodę nam należną, aby jako to ziarno, jako ten owoc znaleźć się w tych zbożych spichlerzach. Ona już tam jest. Ona wie, jak tam jest dobrze, jak wspaniale jest znaleźć się po prawicy Chrystusa, oglądać Go przez całą wieczność. Dlatego tak bardzo jej zależy, żeby każdy z nas też się tam znalazł. I gdy człowiek doświadczy choć raz jej opieki, jej wstawiennictwa, gdy w ważnej sprawie w naszym życiu chociaż jeden raz zostaniemy dzięki niej przez Pana Boga wysłuchani, to już zawsze będziemy jej wdzięczni. To już zawsze zostanie nam w pamięci wyryte, jak dobrze, że ona jest. Jak dobrze, że możemy się zwracać wprost do jej Syna o wszystko, co tylko jest nam potrzebne. Trochę się pochwalę, ale tego zdania zaczerpniętego z kapliczki ja nie uczyłem się teraz. Tylko 40, 35 lat temu, jak przychodziłem tutaj, idąc na lody, albo do jakiegoś sklepu, albo na przystanek autobusowy. Jak to zdanie potrafi zapaść na całe życie człowiekowi. Ale nie dlatego, że to jest ładne zdanie, ale dlatego, że przed tym obrazem wielokrotnie doświadczałem tej pomocy, że mogłem tutaj jako nastolatek, jako maturzysta stanąć i właśnie przez jej ręce, przez jej przyczynę powierzać Panu Bogu swoje sprawy, swoje życie. I mam czasami takie wrażenie, że zawsze mnie wysłuchała. Że nie było takiej sprawy, z której bym do niej nie przyszedł i zostałbym odesłany z kwitkiem. Kościół dzisiaj świętuje Dzień Jej Narodzenia, bo trudno było sobie wyobrazić, że ludzie, mając w niej taką wspaniałą orędowniczkę, a to się zaczęło już w czasach apostolskich, gdy Maryja nie opuściła tych zalęknionych 12, ale była z nimi w wieczerniku, gdy modlili się o Ducha Świętego obiecanego przez Jezusa. Ale była później z tym młodym Kościołem, aby opowiadać apostołom i innym pierwszym chrześcijanom, jaki był jej sen w dzieciństwie. Przecież żadnego z apostołów nie było przy narodzeniu Jezusa. A jak pięknie ten opis dzisiaj widnieje na kartach Ewangelii. Przecież żadnego z apostołów nie było, gdy Pan Jezus był ofiarowany w świątyni. A jakże ważne padły tam słowa. Twoją duszę miecz przeniknie. I Maryja przekazuje te słowa apostołom, mimo że nie są dla niej przyjemne. Bo ona przekazuje tym, którzy chcą poznawać Jezusa, wszystko o Nim, całą prawdę. Przekazała także i to, że raz był niegrzeczny. Są czasem niegrzeczne wasze dzieci albo wnuki? O ba, proszę księdza, my dorośli czasem jesteśmy niegrzeczni. Tak, Pan Jezus też był raz niegrzeczny. Jak miał 12 lat i odłączył się od swoich rodziców i 3 dni szukali go, bo zaginął w czasie pielgrzymki do Jerozolimy. Nie było to zbyt chlubne i godne naśladowania przez nasze dzieci i młodzież. Taka dziecięca samowola, ale to już był nastolatek. On też chciał spróbować wolności. I to jest też dla nas ważna lekcja, którą gdyby Maryja chciała, to by to ukryła przed światem. Nie opowiedziałaby o tym wydarzeniu, a jednak zostawiła nam to wydarzenie. Może ono was, rodziców, mających podobne problemy z dziećmi, dziadków mające podobne problemy z wnukami, może was czasem pocieszy. Jak młody człowiek nie chce słuchać, nie chce odejść od komputera, nie chce córka czy wnuczka pomóc mamie w kuchni albo syn gdzieś tacie czy dziadkowi w obejściu. Pan Jezus też uciekał swoim rodzicom. Też miał te swoje 5 minut, za które pewnie dostało mu się jakąś burę. Ale ona mówi nam o Jezusie wszystko. Bo tylko poznanie Pana Boga całego takim, jaki jest, daje człowiekowi szansę, żeby mieć z Nim prawdziwy kontakt. Bo Bóg to nie jest tylko ten, który rozdaje cukierki w naszym życiu. Cukiereczek zdrowia, cukiereczek urody, cukiereczek dobrej pracy, dobrze zdanej matury, dostania się na studia. Bóg to jest ten, który umarł na krzyżu. Bóg to jest ten, który stoczył walkę z szatanem. W cierpieniu, w stresie, w niepewności. To jest ten, który w czasie modlitwy w Ogrójcu pocił się kropelkami krwi. Tak cierpiał psychicznie i fizycznie. Dopiero poznanie Boga w całości, takim jaki jest, daje nam szansę, żeby Go prawdziwie zrozumieć, pokochać, ale także, żeby prawdziwie zrozumieć swoje życie. Kim ja jestem, gdy Bóg mówi, jesteś stworzony na moje podobieństwo i na mój obraz. Aby to zrozumieć, aby to odkryć, muszę poznawać Pana Boga, takim jaki On jest. Dzisiejsza Ewangelia, która sięga hen do czasów Abrahama, 1800 lat przed narodziny Chrystusa, pomaga nam też zrozumieć, że Jezus rodzi się w rodzinie, która nie jest rodziną idealnych, wspaniałych władców Izraela, którzy zawsze byli wierni Panu Bogu, przestrzegali 10 przykazań i tylko kwestią czasu było, kiedy w tym wspaniałym rodzie przyjdzie na świat Mesjasz, Zbawiciel świata. Absolutnie. 3/4 tych imion wymienionych w dzisiejszej etymologii, w tym pochodzeniu Pana Jezusa, to są ludzie upadli. To są ludzie, którzy popełniali grzechy, którzy rozczarowali Boga Jahwe wielokrotnie, którzy doprowadzali do rozpadu swój naród do podziału Królestwa Izraela, do tego, że wpadał w wielowiekową niewolę, że 3/4 tego narodu było wyciętych w pień. To są te same imiona. I z takiego rodu i z takich korzeni wyrasta Zbawiciel świata. Dopiero w ostatniej chwili Pan Bóg swojego Syna otacza niesamowitą łaską. Sprawia, że Jezus rodzi się z Maryi, która jest już wolna od jakiegokolwiek grzechu. Już jej niepokalane poczęcie, które będziemy obchodzić 8 grudnia jako kolejne Maryjne Święto, przypomni nam o tym, że ona już bez grzechu pierworodnego została poczęta, bo Jezus nie mógł się bezpośrednio narodzić z grzechu. Mógł się narodzić z czystej miłości. Dzisiaj, gdy Ewangelia mówi nam więcej o narodzeniu Jezusa niż o narodzeniu Maryi, tak właśnie ma być, abyśmy zrozumieli, w jakim celu ona się narodziła. Abyśmy to na nowo odkryli i przypomnieli sobie, że ona, mimo że tak bardzo wybrana przez Pana Boga, że doświadczyła tak wielkiej łaski, nie dostała tego dla siebie, ale dostała to wszystko, żeby się spełnił ważniejszy cel niż jej narodziny, niż jej macierzyństwo, niż jej szczęście na ziemi. Ona dostała te wszystkie dary, aby cały świat mógł być odkupiony przez jej Syna. Jak wiele i my dostajemy darów, a czasem wydaje nam się, że one są dla nas. Chcielibyśmy je zachować, zatrzymać dla siebie. Żaden z tych darów, jakie mamy, a starajmy się je dostrzegać i odkrywać, bo jest ich wiele, nie został nam dany tylko dla siebie, ale też dla innych. Dlatego tak ważna jest ta podstawowa wspólnota, w której żyjemy, nasza rodzina, bo to w niej tymi darami dzielisz się od samego początku. Ze swoim nowonarodzonym dzieckiem dzielisz się darem swojego zdrowia, swojego czasu. Pracujesz później, żeby te dzieci urosły, żeby poszły do szkoły, żeby niczego im nie brakowało. Tak, rodzina jest tym miejscem, w którym uczymy się i w którym realizujemy ten Boży plan, aby człowiek darami, które otrzymał, potrafił się dzielić z innymi. Dlatego Kościół nigdy nie przestanie wołać: ratujmy rodziny, szanujmy rodziny. Ten model, który Bóg dał człowiekowi 1000 lat temu, mężczyzna, kobieta, małżeństwo, dzieci, to jest model uniwersalny, który sprawdza się w każdym miejscu na świecie. Jeśli ktoś chce żyć inaczej, niech żyje. Jeśli ktoś ma inny pomysł na szczęście, niech sobie realizuje. Choć czasem szkoda tych ludzi, którzy będą szczęśliwi przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat, a być może później dopiero zrozumieją, że nie tędy droga do pełni szczęścia. Ale jeśli my mamy świadomość, jak ważna jest rodzina, dbajmy o nią, kochajmy ten piękny dar naszego domu, naszej małej ojczyzny, w której nasze rodziny mogą wzrastać, realizować swoje powołanie. Wołanie Kościoła to nie tylko jest słowo, to nie tylko jest teoria, abyśmy brali ślub, nie żyli bez tego związku małżeńskiego całymi latami pod jednym dachem. A jest w tym coś złego? A przecież można, tak jak kolega i koleżanka na studiach, będzie taniej, wynajmą sobie jeden pokój na dwoje, to zawsze te 2000 będzie można rozłożyć. W pewnym małżeństwie bardzo religijnym przyszło na świat dwoje dzieci. Starszy był syn, był ministrantem, lektorem, ale przyszło po maturze iść na studia. Mieszkali dobrych kilkadziesiąt kilometrów od dużego miasta, więc rodzice, dość zamożni ludzie, postanowili, że kupią mieszkanie. Taka inwestycja. Później jest młodsza córka, ona też skorzysta, jak pójdzie na studia. No i tak też zrobili. Gdy synek dość dobrze zdał maturę i poszedł do tej wyższej szkoły, okazało się, że kolega z klasy maturalnej też idzie tam na studia, no i on nie miał takiego szczęścia, żeby rodzice mu kupili mieszkanie. W akademiku nie przyznali mu miejsca, bo za blisko. No i jakoś się zgadał z tym kolegą, który ma mieszkanie, czy mógłby u niego zamieszkać. Rodzice się zgodzili, no i tak minął im pierwszy rok studiów i drugi rok studiów, ale po drugim roku nasz bohater, właściciel, syn tych właścicieli, mówi: słuchajcie, jak wiecie, chodzę z Kasią już pół roku, znamy się bardzo dobrze, no a ten mój kolega już nie będzie ze mną mieszkał, bo ona gdzieś tam się przeprowadzi. Może by Kasia ze mną zamieszkała, będzie właśnie taniej. Mama posmutniała. Synu, nie tak cię wychowywaliśmy. Przecież wiesz, że to będzie grzech. Mamo, ty od razu wszystko musisz widzieć w czarnych barwach. Przecież tam są dwa pokoje. Ja będę spał w jednym, Kasia w drugim. Od razu już widzisz w nas nie wiadomo jakich. No i tak nalegał, że rodzice się zgodzili dla świętego spokoju. Minęło parę miesięcy. Mama przed świętami zajrzała do tego mieszkania. Czy syn brudem nie zarósł? I to mieszkanie wchodzi. Kasia akurat była na zajęciach, nie było jej. Okna pomyte, w łazience czyściutko, wszystko poukładane. Nie ma się do czego doczepić. No widzisz, mamo? Patrz, to jest pokój Kasi, jej łóżeczko. To jest pokój mój. A tak wątpiłaś w swojego syna. Mama wypiła kawę, posiedziała jeszcze trochę i wróciła do domu. Za 3 dni dzwoni synek. Mamusia, tam u Kasi na biurku stało takie nasze wspólne zdjęcie z Kasią. Pewnie wzięłaś sobie, żeby pochwalić się sąsiadką, jaka będzie twoja przyszła synowa, bo nie możemy go znaleźć. A mama ze smutkiem mówi, wiesz synku, to zdjęcie położyłam na łóżku Kasi pod kocem. Tak, to jest łóżko Kasi, to jest łóżko moje. No jakby się położyła na swoim łóżku, to by wyczuła, że zdjęcie w ramce leży, prawda? Wiele będzie dziś zagrożeń, które później w konsekwencji próbują niszczyć rodzinę. Próbują nam wtłoczyć do głowy to wszystko jedno, byleby się szanować, kochać. A gdzie Bóg w tym wszystkim? Jemu nie jest wszystko jedno. Czy człowiek życie na ziemi układa tutaj zgodnie z przykazaniami, czy też pozwala, żeby obok nas szedł przez życie grzech, a potem często związane z tym grzechem cierpienie, któremu się dziwimy. Dlaczego to na nas przyszło? Jestem uczciwy, sprawiedliwy, nikomu źle nie życzę. Nie wyrządziłbym krzywdy, muchy bym nie zabił. Ale że masz grzech w sumieniu, w sercu, tego już nie widzisz. I że on także ściąga na ciebie nieszczęście. Nie jest dzisiaj łatwo rodzinie. Nie jest łatwo młodym ludziom być wiernym zasadom chrześcijańskim, bo większość postępuje inaczej. A być w mniejszości nigdy nie było łatwo. Dlatego potrzeba nam, w cudzysłowie, grupy wsparcia. Tu w Kościele zawsze będzie taka teoria, bo jeden mówi, reszta słucha. A potrzeba nam być może, żeby też coś powiedzieć, żeby się bardziej otworzyć, żeby mieć kogoś, kto żyje, czuje, potrzebuje, podobnie jak ja, jak my w naszym małżeństwie i w naszej rodzinie. Dlatego za kilka tygodni prawdopodobnie, jak księdzu proboszczowi uda się to zorganizować, przybędą do was w niedzielę małżeństwa z takiej wspólnoty domowy kościół, które się zrzeszyły. Spotykają się po kilka małżeństw w tak zwanych kręgach, aby w ten sposób nie stracić swojej wiary, aby stawić czoła zagrożeniom i problemom, które są kontra współczesnej rodzinie. Może ktoś po wysłuchaniu tych świadectw poczuje się zachęcony, żeby tutaj, na tej sanickiej ziemi powstał krąg albo kilka kręgów, bo potrzeba 4, 5, 6 małżeństw, które raz w miesiącu spotkają się w obecności kapłana na wspólnej modlitwie, na dzieleniu. Ale nie słuchajcie moich słów. Posłuchacie tych małżeństw, które żyją w ten sposób. Może komuś się to spodoba, może ktoś zechce pójść tą drogą. Tymczasem każdy z nas, czy jesteś w rodzinie, czy człowiekiem samotnym, a może już wdową, czy wdowcem, a może nie wiesz jeszcze, jaką drogę wybrać, bo masz dopiero 15-20 lat. Dziś przychodzimy, aby tutaj powiedzieć Bogu dziękuję za nasze życie, za nasze dary. Aby zapewnić Go, że będziemy się starać dalej je rozwijać. Dalej służyć innym tym dobrem, które sami posiadamy. A Bóg i Jego miłość, które są tutaj obecne, niech nas w tym utwierdzają i niech nam w tym pomagają. A jej obecność, patronki, orędowniczki i najlepszej niebieskiej mamy, niech zawsze będzie przy was, niech was prowadzi i niech was wspiera. Amen.